Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dzisiaj będę musiał, z przykrością stwierdzam, że muszę, bo powinienem przyglądnąć się dwóm śmieciom prasowym, dwóm propagandowym śmieciom prasowym, dwóm szambom. Jednym z nich jest Defense 24, a drugim jest Sputnik rosyjski. Niestety z przykrością stwierdzam, że to państwo, które kiedyś było przeze mnie uwielbione bardzo dawno temu, czyli Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, schodzi na psy w sposób straszny. I portal Defense 24 produkuje takie produkty tak niskiej jakości propagandowej, że no cóż, tym razem, że mam odruchy wymiotne. O. Tym razem niejaki pan Maksymilian Dura napisał artykuł Indyjsko-Japoński Sojusz przeciwko Chinom. I oczywiście tylko dlatego zaglądam do tego portalu, bo ja oczywiście nigdy w żadnym innym przypadku tutaj nie bywam. To chciałbym Państwu zaprezentować, albowiem jest to agitka, która oczywiście ma jakieś tam swoje racjonalny background, ale w dalszym ciągu niestety pozostaje agitką. Dobra, zaprezentuję Państwu ten artykuł, bo on jest dosyć istotny. To jest malowane strasznie ostrymi barwami, ale pokazuje pewne zjawiska, które się tam dzieją. To jest tak, jak kiedyś się czytało Trybunę Robotniczą, czy Trybunę Ludu za czasów PRL-u. Można było tam z jakiejś wielkiej ilości zdań można było wyciągnąć jakąś tam myśl, że coś tam się dzieje, ale to wszystko. No, cytuję Państwu. Indie zgodziły się zwiększyć współpracę wojskową z Japonią, co ma stworzyć przeciwwagę dla coraz bardziej agresywnie działających Chin. Zacieśnienie obu krajów komplikuje jednak pozycję Stanów Zjednoczonych w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Do porozumienia doszło podczas poniedziałkowej wizyty w Tokio indyjskiego ministra obrony Aruna Jaitleya. Według Jaitleya jego intencją jest podniesienie na wyższy poziom obecnej dwustronnej współpracy wojskowej. Ma to już być tak zwane partnerstwo strategiczne. Pierwszym efektem nowego porozumienia będzie udział indyjskiej marynarki wojennej w morskich manewrach japońsko-amerykańskich, które planuje się przeprowadzić w lipcu 2017 roku. Notabene nie piszą o tym, że te manewry mają się odbywać również na Morzu Południowochińskim. Ale to jest bardzo ważne, ale o tym na wszelki wypadek nie piszą. Ten obraz dobrej, w cudzysłowie, trójstronnej współpracy między Stanami Zjednoczonymi, Indiami i Japonią jest jednak tylko pozorny. Amerykanie mają świadomość, że o ile Japończycy są silnym i pewnym sojusznikiem, to Indie bardzo często wolą działać tylko według własnych zasad i potrzeb. Proszę bardzo, a to tyle razy mówiłem o tym, że Hindusi uważają, że ich własny interes jest najważniejszy, a nie amerykański. No i to Amerykanów boli. Cytuję dalej. Indyjskie siły zbrojne kupują więc sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie wprowadzają uzbrojenie rosyjskie, dopuszczając tym samym, by specjaliści z Rosji działali na terenie ich kraju. Na przykład jako serwis lub szkolenie. Amerykanie zaczynają dodatkowo dostrzegać zmianę podejścia Japończyków do swoich sił zbrojnych. Agresywne działania Chin w odniesieniu do spornych wysp Senkaku, Diaoyu, pokazały bowiem, że pacyfistyczne, w cudzysłowie, podejście do armii klasyfikowanej jako siły samoobrony może przestać być skuteczne. Stąd w Japonii pojawiły się coraz głośniejsze deklaracje, w tym premiera Shinzo Abe, o szerokich planach rozwoju sił zbrojnych, eksportu japońskiego uzbrojenia oraz szerszego uczestnictwa w operacjach międzynarodowych. No tutaj oczywiście nie pisze się absolutnie wszystkiego, a nie pisze się przede wszystkim o tej umowie, którą Abe podpisał na początku 16 roku w Waszyngtonie z Amerykanami, która w nieporównanie szerszy sposób rozszerza możliwości japońskie, a wręcz nie tylko możliwości japońskie, ale możliwości amerykańskie na tym terenie. Cytuję dalej. Głosy te zyskują coraz większe poparcie również z powodu zagrożenia, jakie ma przyjść ze strony Korei Północnej. Korea Północna zagraża wszystkim. Ja podejrzewam, że niedługo na przykład Ekwador, który, jak Państwo wiecie, leży w zupełnie innej szerokości geograficznej, może nie innej długości geograficznej przede wszystkim, ale też stwierdzi, że im zagraża Korea Północna, gdyby tylko Amerykanom to było potrzebne. I w tym przypadku, no więc Tokio jest zagrożone Koreą Północną. I w tym przypadku, cytuję, władze w Tokio zdają sobie sprawę, że postępy jakie w dziedzinie rakiet balistycznych mają północno-koreańskie wojska, byłyby niemożliwe bez pomocy Chin. Aha, dobra. Wcześniej władze w Japonii nie zwracały na to uwagi. Sytuacja się jednak zmieniła w momencie, gdy północno-koreańskie rakiety zaczęły bezpośrednio zagrażać japońskiemu terytorium. Nie słyszałem o tym, żeby południowo-koreańskie rakiety zaczęły zagrażać japońskiemu terytorium. No, podobnie jak nie słyszałem o tym, żeby północno-koreańskie rakiety zaczęły zagrażać polskiemu terytorium. No, Polska trochę dalej, ale skoro Ameryka się boi, to dlaczego Polska ma się nie bać? Głosy te zyskują coraz większe poparcie również z powodu zagrożenia, jakie może przyjść ze strony Korei Północnej. I w tym przypadku władze w Tokio zdają sobie sprawę, że postępy, jakie w dziedzinie następny akapit. Nagle okazało się, że podobne podejście do niepokojących działań rządów Pekinie mają Indie. One z kolei zwracają uwagę na coraz silniejsze związki Chin, przede wszystkim z Pakistanem, ale również z Nepalem, Sri Lanką i Birmą. Hindusów niepokoją dodatkowo cyberataki i szpiegostwo prowadzone jest przez Chińczyków w różnych dziedzinach, nie tylko wojskowych, oraz siłowe rozwiązanie problemu spornych wysp na Morzu Południowochińskim. No, takiego steku bzdur w jednym akapicie to ja naprawdę już nie czytam. Ten pan, jak on się tam nazywa, Maximilian Dura, a przerzucam siebie. To jest, on powinien, powinni go w PO zaangażować do działań propagandowych. Słyszeliście Państwo o siłowym rozwiązaniu problemu spornych wysp na Morzu Południowochińskim? Bo ja nie, a zajmuję się tym od 5 lat. Ciekawe. Dlatego Indie, pretendujące do roli regionalnego mocarstwa, chcą mieć wpływ na równowagę sił w regionie i by tę równowagę utrzymać, zacieśniają współpracę z Japonią. Dobra. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie współpracy są same Stany Zjednoczone. Coraz bardziej wyczuwa się bowiem zmianę podejścia Amerykanów w odniesieniu do Chińczyków. Władze w Waszyngtonie zaczynają więc łagodzić swój stosunek do rządu w Pekinie, licząc prawdopodobnie na pomoc Chin w rozwiązaniu problemu Korei Północnej. Jest w tym dużo racji, ponieważ odcięcie północno-koreańskiej gospodarki od surowców energetycznych to o wiele silniejszy argument niż użycie rakiet czy samolotów bojowych. I ostatni akapit. Może się to jednak odbyć kosztem Tajwanu oraz sąsiadów Chin, którzy w większym stopniu będą musieli liczyć na siebie niż na poparcie Amerykanów. Poniedziałkowe porozumienie świadczy o tym, że zrozumiały to Indie i Japonia. Proszę Państwa, tak, więc tak, jak już powiedziałem, tu jest kilka faktów i cała masa, i te fakty, ale te fakty toną w gównie, przepraszam za wyrażenie, w gównie propagandy. Nic na to nie poradzę. Co ja na to poradzę, że on tak pisze. Proszę Państwa, zapewne polityka amerykańska może zmierzać, i tu jest to, ten fakt, który tonie w gównie, zapewne polityka amerykańska może zmierzać w tym kierunku, żeby rękami chińskimi jakby unieszkodliwić Koreę Północną. Tylko że to oznacza, że ci durnie w Waszyngtonie są jeszcze większego kalibru niż sądzę. Albowiem co do tego, że Chińczycy prawdopodobnie pomagają a północnym Kanadyjczykom lub pomagali może bardziej. A pomagali północnym Koreańczykom w ich programie zbrojeniowym, to istnieje prawdopodobieństwo. Oczywiście nie ma żadnych danych ku temu, żeby tak twierdzić. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo. Spore, myślę, że 60-70%. Pomagali. To, że już nie pomagają, to jest dla mnie chyba już prawie oczywiste. Natomiast to, że Amerykanie są tępi, to jakby należy przyjąć za pewnik, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I w związku z tym oni sądzą, że Chińczycy pomagają i jak pomagają, to nie będą pomagali, bo tak chciałaby Ameryka. No więc to jest tutaj pomieszanie z poplątaniem. Bo tak, zakładając coś, co przed chwilą powiedziałem, że jest zupełnie nieprawdopodobne, ale zakładając, że inni w dalszym ciągu pomagają w jakiś sposób Pjongjangowi w jego programie rakietowym, bo już nuklearnym na pewno nie, ale w programie rakietowym, to jest rzeczą oczywistą, że nie zaprzestano tej pomocy. Nie, po prostu nie. Gdybym ja był szefem, gdybym ja był na miejscu Parency, to bym zrobił taką kalkulację. Co mi się bardziej przyda? Pjongjang, który jest uzbrojony po zęby i zdeterminowany jak jasna cholera, wprawdzie mi szkodzi, no bo Amerykanie się przysuwają, ale jest uzbrojony po zęby i nikt go nie zaatakuje, mimo wszystko. Niż Pjongjang, którego nie ma, który został spacyfikowany przez Amerykanów i wojska amerykańskie są na całym obszarze Półwyspu Koreańskiego, w tym również przy granicy z Chinami. To jak Państwo myślicie, który wariant ja bym wybrał? No oczywiście to mniejsze zło, czyli pomaganie północnym Koreańczykom. Gdyby coś takiego miało miejsce. Natomiast ja myślę, że w tej chwili jest bardzo mało prawdopodobne, że Koreańczycy pomagają, że Chińczycy pomagają Koreańczykom. To jedna sprawa. Druga sprawa, to wzdłużenie o tym, że Japonia jest zaniepokojona Chinami i wprawdzie tutaj tego nie opisano, ale zaniepokojona Chinami i poczynaniami chińskimi i północno-koreańskimi, a Indie są zaniepokojone poczynaniami chińskimi. Wiecie Państwo co? Znaczy Hindusami jednak myślę, że nie warto się zajmować, bo to jest jakiś taki przygłupawy naród. A w każdym razie jego elity są przygłupawe, bez wątpienia. Bo tak, przez dziesiątki lat mieli co chcieli, wokół siebie stworzyli strefę swoich wpływów, która była tak gówniana, przepraszam za wyrażenie, jak strefa wpływu Ukraińców na Krym. W sposób tak gówniany się zachowywali Hindusi, na przykład na Sri Lance, czy w Birmie, czy w Butanie. No wszędzie tu, gdzie wymienione jest to, co ich niepokoi. W Nepalu. Mieli to po prostu, mieli. Hindusi to mieli. Nepal, Sri Lankę, Birmę. I co? Odpuścili. Po prostu, tak jak Ukraińcy nie byli w stanie, nie chcieli, nie umieli, nie potrafili zająć się Krymem, tak samo Hindusi nie potrafili, nie chcieli zająć się Nepalem, Sri Lanką, Birmą. Bo leniwy naród, no po prostu leniwy intelektualnie też. W to miejsce weszli Chińczycy, jak w masło. Po prostu jak w masło. Bo tam nie było nikogo, tam była próżnia. I cię teraz ci biedni Hindusi zakutani w te swoje szmaty narzekają, chodzą po świecie i narzekają, jacy oni są strasznie biedni, że Pakistan, że Chiny z Pakistanem współpracują. Oni z kim mają współpracować, jak z nimi samymi się nie da? No bo z nimi samymi się nie da. Przecież w ciągu tych 5 lat opowiadałem Państwu setki razy o relacjach chińsko-indyjskich i za każdym razem to samo. Odbijało się jak od ściany. Chińskie propozycje odbijały się jak od ściany od Hindusów. No to pan Narendra Modi widocznie ma podobny sposób myślenia jak wszystkie te elity hinduskie. No to niech się boją. No. Proszę Państwa, oczywiście te zagrożenia, że agresywne działania Chin w odniesieniu do spornych wysp Senkaku pokazały bałem, że pacyfistyczne podejście do armii klasyfikowane jako siła obrony w Japonii może przestać być skuteczne. Tutaj oczywiście mówimy o Japonii. Proszę Państwa, ten człowiek, nie wiem, on tak raz na 3 lata czy 4 lata spojrzy w tamtym kierunku, coś przepisze z jakiegoś artykułu i uważa się za eksperta. To jest żałosne. Od momentu przyjęcia po raz pierwszy, znaczy nie, już drugi, bo w 2013 roku pan Abe, czy 12, nie, 13, pan Abe drugi raz został premierem, a teraz jest 3 raz. Pan Abe jest militarystą japońskim. Jemu nie odpowiadała ta konstytucja. I dlatego potrzebne były powody, trzeba było znaleźć powody, dla których zmieni się konstytucja, bo jemu to nie odpowiadało, bo jego myśleniu, agresywnego japońskiemu myśleniu imperialistycznemu nie odpowiadało myślenie o Japonii, tej Japonii sprzed tych kilkudziesięciu lat, po prostu nie. I dlatego zdecydował zmienić to wszystko i zmienia, trzeba przyznać, bardzo krok po kroku zmienia. Na gorsze, ale zmienia. Znaczy na gorsze w stosunku do wszystkich sąsiadów. A słowem, to jest tak, że Indie i Japonia, każdy w swoim jakby zakresie, każdy w swoim obszarze, ma jakieś interesy sprzeczne z interesami chińskimi, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mogłoby być spokojnie. Gdyby nie Stany Zjednoczone, jestem absolutnie pewien, że to one powodują, że generalnie Zachód, ale przede wszystkim one powodują, że tam nie może być spokoju. Dlatego też twierdzę, że dopóki Stany Zjednoczone nie zostaną zdemontowane, mam nadzieję, że wybuch w Yellowstone zmieni ten kraj nie do poznania. Dopóki Stany Zjednoczone nie zostaną zdemontowane, znaczy jeszcze za chwilę, bo jeszcze polska armia musi stać się na tyle mocna, a my obywatele, może przede wszystkim my obywatele, dostaniemy w ręce broń, to jest najważniejsze, żeby Rusom nie opłacało się nas atakować. Bo jeśli każdy Polak będzie mógł mieć w domu automat, tak jak każdy Szwajcar ma w domu automat, to wtedy to bydło rosyjskie 10 razy zastanowi się nad tym, czy nas zaatakować. Ale wtedy, jak już tak będzie, to Ameryka może przejść implozję. Jak Państwo nie wiecie, co to jest, to trzeba sprawdzić. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.